Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest profesor Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, były wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, Polska Akademia Umiejętności świętuje 150-lecie. Za moment powiemy o jubileuszu, o specjalnej konferencji naukowej, ale rozpocznijmy od historii. Polska Akademia Umiejętności została powołana w 1872 roku. Jakie było ówczesne znaczenie tej instytucji dla Polski porozbiorowej?
Należałoby zacząć od prehistorii Akademii, mianowicie od dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które zostało założone już w roku 1815. W owym czasie na fali zmian oświeceniowych w nauce, profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego odczuwali potrzebę stworzenia forum wymiany myśli, prezentacji swoich wyników, swoich badań. Sam uniwersytet tego nie zapewniał. W związku z tym w roku 1815, jak powiedziałem, powstało Towarzystwo Naukowe Krakowskie, które przez kilkadziesiąt lat następnie funkcjonowało, czasem trochę lepiej, czasem w gorszych warunkach po włączeniu Krakowa do Austrii, ale ostatecznie dorobek towarzystwa jest duży, a taki dzisiejszy znak tego dorobku to gmach Polskiej Akademii Umiejętności na rogu ulic Sławkowskiej i Świętego Marka. Ten gmach, bardzo okazały jak na ówczesny Kraków, powstał jeszcze przed przekształceniem towarzystwa w akademię. Do czego to było potrzebne? Otóż właściwie od czasów starożytnych akademia to był synonim bardzo poważnej nauki, miejsca czy grupy osób, które wymieniają między sobą swoje poglądy, prezentują wyniki badań, tworzą taką elitarną grupę naukową, która może oddziaływać na zewnątrz. Wtedy wydawało się naszym poprzednikom, że akademia będzie miała większą siłę, większy prestiż i przede wszystkim była pomyślana nie jako organizacja krakowska, nie jako organizacja galicyjska, a jako organizacja ogólnopolska. Chodziło o to, żeby zacząć zbierać w jakieś jedno zgromadzenie uczonych polskich mieszkających w trzech zaborach, ale także za granicą. Wielu wybitnych uczonych polskich działało za granicą. I chodziło o to, żeby ich wszystkich zgrupować w jednym towarzystwie o nazwie Akademia Umiejętności, po to, żeby to było zarodkiem nowej, nowoczesnej nauki polskiej w perspektywie odzyskania niepodległości. Pamiętajmy, że tu jesteśmy na przełomie lat 60. i 70. wieku XIX. Po uzyskaniu przez Galicję, no i wszystkie kraje austriackie praw autonomicznych i nikt wtedy nie krył tu w Krakowie czy we Lwowie tych dążeń niepodległościowych.
Ale tendencje panowały już pozytywistyczne. Stąd rozumiem też ta decyzja o
To już jest czas pozytywizmu. Takim hasłem ukutym przez profesora Karola Estreichera starszego było, że należy przejść od dyletantyzmu do prawdziwej nauki.
Jakie badania wówczas w tej drugiej połowie XIX wieku akademia prowadziła?
Zgodnie z ówczesnymi XIX-wiecznymi zwyczajami i możliwościami, towarzystwa naukowe nie prowadziły same badań, bo nie miały do tego odpowiednich struktur. Chodziło o to, żeby te badania wspierać, integrować i publikować wyniki. Na tym koncentrowała się działalność akademii. A więc rozpoczęto niemal natychmiast publikacje różnego rodzaju czasopism naukowych, serii wydawniczych. Bardzo silnie koncentrowano się na źródłach historycznych, bo to był taki dział nauki, który wymagał dużych nakładów, który wymagał ciągłości pracy. To właśnie Akademia mogła zapewnić. Oczywiście potrzebne były na to pewne środki, co z początku stanowiło ogromny problem, ale ta koncepcja wielkiego towarzystwa naukowego integrującego całe polskie środowisko zyskała bardzo silny oddźwięk w społeczeństwie polskim we wszystkich zaborach. I zaczęły napływać donacje i zapisy o niewyobrażalnej dzisiaj skali z całej dawnej Polski, a także od Polaków z zagranicy. A jak to było mocne i jak to przekraczało ówczesne granice, świadczy o tym fakt, że największy zapis tuż przed I wojną światową pochodził od osoby, która była senatorem Cesarstwa Rosyjskiego, a jednocześnie Polakiem i wielkim donatorem Akademii. Lata przed I wojną światową to jest pierwszy okres wielkiego sukcesu Akademii, bardzo szerokiej działalności właśnie dzięki tym donacjom i zapisom. I to trwało tak długo, jak istniała Austria, paradoksalnie, dlatego że dobrobyt Akademii był oparty na inwestycjach w austriackie papiery wartościowe. I to razem z upadkiem Austrii, jeszcze w czasie wojny to funkcjonowało dobrze, ale wraz z upadkiem Cesarstwa Austriackiego w roku 1918 te pieniądze straciły jakąkolwiek wartość. I Akademia weszła w czasy niepodległości, no właściwie bez grosza, bez żadnego zaplecza finansowego, a z nową nazwą, tym razem już Polska Akademia Umiejętności. I co się stało w następnych latach? To samo, co w poprzednim okresie. Zaczęły napływać bardzo poważne zapisy. Największy z nich pochodził od arcyksięcia Karola Stefana z Żywca, który zapisał Akademii nie mniej, nie więcej, tylko około 10 tysięcy hektarów ziemi ornej i lasów. Także pod koniec okresu międzywojennego Akademia była właścicielką około 20 tysięcy hektarów ziemi, co stanowiło bardzo silne zaplecze dla całej działalności. No wystarczy powiedzieć, że w latach 30. publikowano około 100 serii wydawniczych. To jest jak na w końcu jeszcze ciągle nie taką dużą instytucję w sensie personelu, w sensie rozbudowanych struktur. To było coś nadzwyczajnego.
Panie profesorze, jaką rolę pełniła Akademia no właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, kiedy państwowość się odradzała, budowane były struktury, w tym te administracyjne na nowo?
Pamiętajmy, że to był okres bardzo trudny dla wszystkich. Jego takie gloryfikowanie, oczywiście należy mówić dobrze o okresie międzywojennym, ale to nie był okres wielkiego powodzenia i wielkiej zamożności zarówno kraju, jak i większości osób. I Akademia musiała się w to jakoś wpisać. Dzięki wspomnianym już donacjom wyszła z tego problemu i wyszła bardzo pięknie. Natomiast rola, którą odgrywała w nauce, polegała na tym samym, co w okresie międzywojennym, mianowicie na integracji środowiska naukowego odrodzonej Polski. No, były pewne pomysły, że to może nie jest najlepiej, że Akademia jest w Krakowie, a nie w Warszawie, ale właściwie poważniejsze zagrożenia się nie pojawiły. Zresztą uczeni warszawscy byli przyjmowani do i poznańscy, lwowscy, wileńscy i tak dalej, byli przyjmowani do Akademii na tych samych zasadach, co krakowianie. A więc to była ta naukowa reprezentacja odrodzonego państwa polskiego i jako taka Akademia weszła do międzynarodowych struktur naukowych, reprezentując tam Polskę.
Panie profesorze, II wojna światowa i czasy już po wojnie, czyli moment, kiedy przestała funkcjonować Akademia.
W czasie II wojny światowej Polska Akademia Umiejętności podzieliła los wszystkich instytucji naukowych czy społecznych polskich, bo została fizycznie rozbita przez okupacyjne władze niemieckie. Budynek został zajęty na potrzeby administracji niemieckiej, rozparcelowano zbiory, natomiast bardzo znaczna część członków Akademii znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie utraty życia. Zresztą w ciągu tych 6 lat niecałych Akademia straciła 1/3 swych członków, około 70 osób zmarło w owym czasie. Oczywiście trafiało się do Akademii przeciętnie w wieku znacznie młodszym niż dzisiaj, ale mimo wszystko to nie były osoby całkiem młode. Ale z tych 70 osób na pewno około 50 to są ofiary II wojny światowej. Po zakończeniu okupacji, ale jeszcze przed zakończeniem działań wojennych, Akademia podjęła w Krakowie na nowo działalność i jest mi bardzo miło wspomnieć, że na własne oczy widziałem protokół z posiedzenia mojej rodowitej Komisji Historii Sztuki z marca 1945 roku. Więc 2 miesiące po wyjściu Niemców z Krakowa, a 2 miesiące przed zakończeniem wojny już działalność została podjęta. I w nowych warunkach Akademia starała się odzyskać swoje normalne funkcje, co było możliwe tylko częściowo. Wkrótce uzupełniono skład osobowy. Już w roku 1946 wybrano 60 nowych członków, także jak gdyby zapełniono tę lukę wojenną. Nie odzyskano właściwie żadnych posiadłości ziemskich, zresztą część z nich została poza granicą sowiecką. Mimo to w roku 1948 świętowano pierwszy jubileusz 75-lecia Akademii. Proszę zwrócić uwagę, że odbyło się to w roku 1948, a więc jak gdyby przyjmowano datę powstania Akademii w roku 1873. A de facto Akademia rodziła się przez prawie 2 lata, w lat 1872-1873. Po paru latach okazało się, że tego rodzaju z natury rzeczy niezależne stowarzyszenie czy zgrupowanie uczonych nie bardzo pasuje do nowych struktur państwa ludowego, socjalistycznego, komunistycznego, jakbyśmy go tam nie nazywali. To miało swoje bardzo dramatyczne konsekwencje. Mianowicie w roku 1952 uniemożliwiono działalność Akademii. Nie rozwiązano jej formalnie, ale uniemożliwiono jej działalność przez konfiskatę całego majątku. Po prostu na przykład nie było się gdzie zbierać, bo budynek został upaństwowiony i przekazany nowo powstałej Polskiej Akademii Nauk. To była instytucja zupełnie nowego typu, wzorowana na Akademii Nauk Związku Radzieckiego, a więc instytucja, która miała od początku tworzyć wielki zestaw instytutów badawczych, stworzyła i one dalej istnieją. Ale to się stało wtedy kosztem Polskiej Akademii Umiejętności. I taki stan trwał do roku 1989. Po drodze w roku 1957-81 próbowano w jakiś sposób podjąć na nowo działania, ale to się nie udało. Natomiast w roku 1989 przeprowadzono odnowienie działalności. Szczęśliwie żyło jeszcze wtedy 9 członków Akademii, wybranych przed rokiem 1952. I oni mogli zebrać się, zadeklarować się jako zgromadzenie ogólne Akademii, wybrać władzę i zarejestrować tę władzę. A więc w ten sposób Akademia powróciła do działalności z tym bardzo ważnym elementem ciągłości prawnej, bo to byli ci sami ludzie, którzy mieli prawo do głosowania, wybierania władz, co przed rokiem 1952. Pierwszym prezesem po odnowieniu został profesor Gerard Labuda, wybitny historyk. Więc w ten sposób powstała na nowo instytucja działająca na zasadzie prawa o stowarzyszeniach i trzeba było z jednej strony zorganizować działalność, z drugiej strony próbować odzyskać te dobra, które do Akademii należały. To nie było proste, dlatego że, jak już mówiłem, dobra ziemskie przepadły, a nieruchomości miejskie w większości zostały rozparcelowane pomiędzy różnych właścicieli, przede wszystkim trafiły do Polskiej Akademii Nauk. Więc trzeba było wystąpić do tych ówczesnych właścicieli o zwrot. To nie było proste, dlatego że Polska Akademia Nauk nie była już w owym czasie żadnym komunistycznym tworem. Przeminęło półtora pokolenia, to już nie byli ci sami ludzie. Polska Akademia Nauk uzyskała nowy, poważny prestiż i ogromny dorobek, więc nie można było iść na wojnę z tego rodzaju instytucją, która z natury rzeczy nie była wrogiem, tylko była czymś równoległym. Przez kilka lat trwały negocjacje, i udało się znaczną część tych spraw załatwić bardzo, bardzo pozytywnie, prawie że bezkonfliktowo. Także Akademia przede wszystkim powróciła do swojego dawnego budynku, do swojej siedziby, który jest takim naszą chlubą i symbolem tożsamości. To było niesłychanie ważne, ale znaczna część tego budynku jest w dalszym ciągu użytkowana przez instytuty Polskiej Akademii Nauk na zasadzie takiego korzystnego wynajmu. Wspólnym przedsięwzięciem jest Polski Słownik Biograficzny. Wspólną instytucją jest Biblioteka Naukowa PAU i PAN. Wspólną instytucją jest Archiwum Nauki PAN i PAU. Więc na szczęście udało się te stosunki bardzo rozsądnie ułożyć. Zresztą wielu członków PAU jest jednocześnie członkami PAN-u. Mamy taką sytuację, że są dwie akademie, ale to się w jakiś sposób ułożyło.
W ten sposób dochodzimy do obecnej działalności Polskiej Akademii Umiejętności, ale o tym po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Przypomnę, gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest profesor Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Jakie miejsce Akademia dziś chce zajmować w środowisku naukowym? Czy coś się zmienia, patrząc na historię 150-letnią tej instytucji?
Polska Akademia Umiejętności jest stowarzyszeniem uczonych. O dosyć skomplikowanym systemie wyboru członków, którzy trafiają do Akademii w momencie uzyskania jakichś bardzo poważnych wyników i poważnej pozycji naukowej. Zadaniem Akademii są takie trzy, może cztery kierunki. Pierwsza to jest integracja życia naukowego. To jest niesłychanie istotne, żeby uczeni z różnych specjalności mieli okazję się spotkać, mieli okazję się nawzajem usłyszeć, mieli okazję się poznać, wymienić poglądy. Tak jak to było w 1815 roku, tak jest i dzisiaj. I to zadanie, wydaje mi się, że jest spełniane bardzo, bardzo skutecznie. Drugie zadanie, inspirowanie i prowadzenie działań naukowych. Tutaj PAU nie ma struktur. Dopiero od 4 lat istnieje pierwsza mała jednostka badawcza w ramach Akademii, mianowicie Ośrodek Badań nad Kulturą Ormian Polskich. To jest taki jedyny nasz malutki instytucik, ale który nie ma swojego odpowiednika nigdzie. Natomiast poza tym, taką ścieżką badań są projekty grantowe realizowane w ramach akademii, no ale realizacja odbywa się jak gdyby pod parasolem instytucji, ale nie w jej wnętrzu, dlatego że choćby dlatego, że nie mamy odpowiedniego zaplecza lokalowego, już nie mówię o jakichkolwiek urządzeniach badawczych, które przecież szczególnie w naukach ścisłych i przyrodniczych są niezbędne. Tego nie mamy i nie będziemy mieli, bo nie ma ani możliwości, ani potrzeby, bo to pole jest już od dawna zagospodarowane. Więc istnieje pewien ruch badawczy, ale on jest dosyć skromny. Bardzo ważną stroną działalności jest działalność wydawnicza. I tutaj powrócono bardzo słusznie do tej idei jeszcze z końca XIX wieku, żeby Akademia zajęła się wydawnictwem źródeł. I tutaj wydajemy kilka serii historycznych, które zyskały już bardzo, bardzo wysokie numery tomów, które prezentują specjalistom dokumenty historyczne wydobyte z archiwów w różnych krajach, ale przede wszystkim w Watykanie. To jest ta tradycja już dobrze ponad stuletnia. Wydajemy też trochę książek i sporo czasopism naukowych. I tutaj Akademia przyszła z pomocą wielu czasopismom, które w wyniku różnorodnych przemian po roku 89 stały się bezpańskie i były zagrożone upadkiem. Tu Akademia swoją rolę spełniła i w tej chwili je wydaje, finansuje. Wreszcie czwarta ścieżka to jest popularyzacja nauki. Mamy kilka serii wykładów publicznych. Oczywiście wszystkie w zasadzie posiedzenia Akademii są publiczne, ale kilka typów spotkań jest specjalnie urządzanych dla szerokiej publiczności i do czasów pandemii one cieszyły się ogromną popularnością. No w tej chwili jest trochę trudniej, musimy to na nowo zrekonstruować. To
jeszcze do wątku związanego z pandemią, panie profesorze, powrócę, ale skoro pan mówi o popularyzowaniu nauki, no to ludzie spoza nauki zwykle łączą działalność Polskiej Akademii Umiejętności z tak zwanym polskim Noblem, czyli Nagrodą imienia Jerzmanowskich. Jak długa jest dzisiaj lista kandydatów do Polskiego Nobla?
Tych polskich nobli jest kilka, to sobie trzeba powiedzieć, bo też tak samo jest określana Nagroda Fundacji Nauki Polskiej. To jest Nagroda imienia Jerzmanowskich, pochodzi z zapisu Erasma Jerzmanowskiego jeszcze sprzed I wojny światowej. To był uczony inżynier, technik, który zdobył bardzo poważny majątek w Stanach Zjednoczonych.
Był trzecim najbogatszym Amerykaninem.
Tak się mówi. To jest bardzo trudne do zweryfikowania, ale podobno tak. W każdym razie na skalę polską był to ogromny majątek i to majątek nie uwięziony, powiedzmy, w dobrach ziemskich, tylko taki ruchomy. A on pochodził z takiej bardzo nowoczesnej działalności, bo chodziło o elektryfikację, oświetlenie miast w Stanach Zjednoczonych. I Erasm Jerzmanowski zapisał bardzo poważną sumę na rzecz Akademii z przeznaczeniem na nagrody dla osób wybijających się w nauce, sztuce i działalności społecznej. Nadawanie i wypłaty tych nagród ruszyły w czasie I wojny światowej, co ciekawe, bo już struktura powstała, żeby to robić. To jest bardzo ciekawe, że do 1918 roku wszystkie struktury austriackie w Krakowie działały bardzo, bardzo dobrze. Między innymi można było tego rodzaju akcje prowadzić. Z wielkim trudem, ale została ta nagroda wznowiona w okresie międzywojennym. No oczywiście została przerwana przez okupację i potem zawieszenie działalności Akademii. Po roku 2000 powróciła dzięki finansowaniu ze strony władz województwa małopolskiego. Mieliśmy pewne tąpnięcie w okresie pandemii, ale wracamy teraz na nowo do przyznawania tych nagród. Co ciekawe, dzięki współpracy województwa i miasta, które się podzieliły finansami.
W jaki sposób właśnie, jak przebiega proces wyłaniania laureata tej nagrody? Bo podajmy tutaj kilka nazwisk. Ksiądz Adam Boniecki, Anna Dymna, czy na przykład Krzysztof Penderecki. To są laureaci nagrody imienia Jerzmanowskich.
Taki niepisany zwyczaj mówi, że jest pewna alternacja specjalności laureatów, a więc uczony, artysta, działacz społeczny. Uczony, artysta, działacz społeczny. To nie musi być dotrzymywane z jakąś wielką regularnością, ale staramy się tego trzymać. Jest komitet nagrody Jerzmanowskich, który ma prawo zgłaszania kandydatów, ale prawo zgłaszania mają wszyscy członkowie Akademii. Odbywają się zwyczajowo dwa posiedzenia. Na tym drugim odbywa się głosowanie i wyniki, ranking jest przedstawiany Radzie PAU. I to Rada PAU ostatecznie wybiera kandydata. W tym roku to się stanie w ciągu kilkunastu dni. Już bardzo blisko jesteśmy tej
sytuacji. To kto jest na tej krótkiej liście?
No przepraszam, ja na razie nie mogę na ten temat nic mówić. Tym bardziej, że krótkiej listy jeszcze nie ma. Krótka lista powstanie lada moment. Akademia ma w tej chwili 6 wydziałów i 39 komisji specjalistycznych. Wszystkie te ciała spotykają się regularnie w celu wysłuchania referatów i przeprowadzenia dyskusji. Proszę sobie wyobrazić, że tych spotkań jest rocznie około 200. A więc obcinając wakacje, obcinając wszystkie te takie akademickie urlopy, właściwie codziennie odbywa się jakieś spotkanie. To może być spotkanie komisji, może być spotkanie wydziału, może być sesja naukowa krajowa, może być sesja naukowa międzynarodowa. Więc ruch jest tutaj bardzo poważny. Materiał zdobywany w ten sposób jest ogromny. Jego część trafia do publikacji w odpowiednich periodykach, czy czasem książkach.
Jeśli ktoś myśli, że Polska Akademia Umiejętności przede wszystkim zwrócona jest ku przyszłości, no to powinien zerknąć na program Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która towarzyszy jubileuszowi. Medycyna i przyszłość transplantologii, czwarta rewolucja techniczna, czyli gospodarka 4.0, czy choćby antropocen. Dlaczego akurat takie tematy?
Nad dzisiejszą konferencją pracowaliśmy prawie 2 lata i doszliśmy do wniosku, żeby nie iść to najprostszą drogą, bo jubileusz to na ogół znaczy historia.
Tak.
Prawda? Zastanowimy się nad tym, jak drzewiej bywało, a jak jest teraz. Prawdę mówiąc, to Akademii nie jest aż tak potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, jak było, ale jeżeli chodzi o udokumentowanie historii, no to jest właściwie zrobione w najdrobniejszych szczegółach. Możemy każdą rzecz prawie sprawdzić zarówno w naszych publikacjach, jak i w materiałach archiwalnych. Tu byśmy już niczego nowego specjalnie nie mogli wnieść. Natomiast w dyskusjach, które, jak mówię, trwały 1,5 roku temu, doszliśmy do wniosku, że świat znalazł się w takiej sytuacji, z której drogi wyjścia muszą być wyznaczone przez naukę. Inaczej nie damy rady. Inaczej nie damy rady. Postanowiliśmy spróbować w ramach naszych możliwości formułować diagnozę tego stanu. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie ekologii.
Antropocen, oczywiście.
Tak, no, to jest problem, który przyspieszył w ostatnich latach tak, że naprawdę nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać w najbliższej przyszłości, a na pewno niczego dobrego. Więc ustalenie stanu rzeczy i wskazanie prób wyjścia z tego kryzysu. I tak jak pan już powiedział, jeden z paneli konferencji używa tego pojęcia antropocen, czyli wiek człowieka, prawda? Co człowiek zrobił ze swoim środowiskiem, gdzie analizowane są bardzo poważne zjawiska świadczące o kryzysie, ale też pewne wskazania, co trzeba zrobić, żeby przynajmniej ten proces zatrzymać. Ale chodzi nie tylko o ekologię czy ochronę środowiska. Chcieliśmy z jednej strony pokazać ten kryzysowy stan, z drugiej strony wskazać pewne światełka w tunelu, które no jednak się rysują i co je zapewnia? Rozwój nauki. Rozwój nauki. Dlatego osobny panel jest poświęcony, osiągnięciom informatyki w tym wymiarze właśnie czwartej rewolucji przemysłowej i największym osiągnięciom medycyny. Medycyna zapewnia nam dłuższe życie, życie w lepszym stanie niż można było to kiedykolwiek sobie wyobrazić. Dzięki czemu zapewnia te dobra? Dzięki rozwojowi nauki. Rozwój najszerzej rozumianej informatyki pozwala nam na wykonywanie rzeczy, o których no jeszcze za naszej pamięci nie mogliśmy nawet marzyć. Dzięki czemu? Dzięki rozwojowi nauki. Więc chcemy za pomocą tych dwóch paneli pokazać, że sytuacja jednak nie jest beznadziejna, że są jakieś drogi wyjścia pod warunkiem, że będziemy wszyscy korzystać z tych osiągnięć, do których nauka doszła. Czy trzeba o tym przypominać? Czy trzeba to powtarzać? Trzeba. Proszę Państwa, z wielkich stresów, które przeżyliśmy w tym w końcu racjonalnym, naukowym środowisku akademii, był kryzys z działalnością antyszczepionkowców. Nie mogliśmy sobie wyobrazić, próbowaliśmy robić jakieś ruchy na tyle, na ile można to było zrobić, że istotna część społeczeństwa nie wierzy w tak cenne osiągnięcie naukowe. To jest właśnie rola Akademii upowszechniania naukowego poglądu na świat. Konferencja jubileuszowa jest jedną taką cegiełką z tego rodzaju działalności. To jest jeszcze czwarty panel, w którym odnosimy się do pandemii i jej wymiaru kulturowego. Wydawało się, że to jest jedyny panel o charakterze humanistycznym. Wydawało się, szczególnie 2 lata temu, że to jest coś bardzo aktualnego. I jest. I rzeczywiście jest. I bardzo zachęcam do śledzenia tego panelu. No i jest jeszcze sesja plenarna, dzisiejsza, na którą zaprosiliśmy wybitne autorytety i która ma taki mieszany charakter, związany z naukami politycznymi, jakże aktualnymi w tej chwili, i właśnie kwestiami przyrodniczo-medycznymi. Kiedy formułowaliśmy ten program, przyszedł nam do głowy, a ściśle panu profesorowi Andrzejowi Białasowi, mojemu poprzednikowi na funkcji prezesa, żeby do udziału w konferencji zaprosić pana ambasadora Marka Brzezińskiego, zresztą syna Zbigniewa Brzezińskiego, zagranicznego członka Akademii. Zaczęliśmy ruchy w tym kierunku, po czym wybuchła wojna w Ukrainie i wystąpienie ambasadora Stanów Zjednoczonych w tym kontekście no nabiera zupełnie innego, nowego znaczenia.
Wśród zaproszonych gości jest równie ważna osoba dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Timothy Garton-Ash. O tym jeszcze pamiętajmy.
No to jest wielki uczony, silnie związany z Polską, śledzący kwestie polskie, no i on sformułował bardzo błyskotliwie temat swojego wystąpienia: From post-war to post-war and back. A więc od czasów powojennych do czasów pomurowych, chodzi oczywiście o mur berliński. No i teraz wycofywanie się z tych zdobyczy, które wtedy uzyskaliśmy. Zarówno wystąpienie ambasadora Brzezińskiego, jak i profesora Garton-Asha nabrało takich absolutnie aktualnych wymiarów w wyniku tej strasznego wydarzenia, jakim jest agresja rosyjska przeciwko Ukrainie.
O jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności, o międzynarodowej konferencji, która dziś rozpoczyna się w Krakowie, Profesor Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, były wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Panie profesorze, bardzo dziękuję.